w krajach Unii Europejskiej jak Francja czy Szwecja. Bardzo serdecznie zapraszam na wykład. Natomiast po wykładzie mogą się Państwo zapisać na kolejne nasze wydarzenia, które odbędą się już w najbliższy weekend i w następny weekend, o których powiem jeszcze na koniec bardzo chętnie.
Dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękuję za miłe wprowadzenie, i bo tyle Pani powiedziała i wszystko tak zgodnie z prawdą, co w sensie, no nie, bez tam zniekształceń, bo czasami to się zdarza. No i to jest dość niezwykłe, bo no, pora jest taka, jaka jest.
Proszę Pani, bliżej mikrofonu, dobrze.
Dobra, więc dość późno na tyle osób przyszło. To jest bardzo, moim zdaniem, takie podnoszące na duchu, ponieważ no, oznacza, że no, że ludzie w Warszawie no, pragną czegoś, nie tylko siedzieć przed telewizorem wieczorem, prawda? Więc to jest takie, no, że coś się dzieje, że jest chęć posłuchania, podyskutowania i tak dalej. Także to mnie też bardzo dobrze nastraja na najbliższe półtorej godziny. Może zanim jeszcze do tej prezentacji. Ja rzeczywiście jestem psychologiem międzykulturowym, co jest dość nieczęste, ponieważ no jednak psychologia się z kliniczną głównie kojarzy, może tam ze społeczną, czasami są to ludzie, którzy komentują różne wydarzenia aktualne albo wypowiadają się na prawie każdy temat. Natomiast psychologia międzykulturowa czy kulturowa no dotyczy tego, jak człowiek jest zanurzony w jednej kulturze, czy w dwóch, albo jak jeden jest w jednej, a druga w drugiej, no to wtedy jak oni się kontaktują, czy nie kontaktują i co z tego wynika. Ciekawego i mniej, to zależy. No i to jest to, co ja robię na co dzień, i to tak się złożyło, że na kilku kontynentach. No a dzisiaj mówimy o Warszawie. I kiedyś, jak byłem w Wiecznym Mieście, to koleżanka, która mnie tam gościła, no, trochę oprowadzała po Rzymie, mówiła, znaczy taką mieliśmy rozmowę, że właściwie Rzymianin to jest wtedy Rzymianinem, kiedy jest no, przynajmniej 7 pokoleń wstecz ma przodków Rzymian. No prawdopodobnie można by znaleźć takich, którzy mają tam 20 kilka pokoleń, czy to no, Wieczne Miasto. W Warszawie to jest bardzo trudno, bo zaraz zobaczymy ten tytuł, który ja sobie dodałem, gdzie jest mowa o słoikach. Mnie się to słowo niesłychanie podoba. Uważam, że to jest tak twórcze, jak no, to jest wielka poezja. Słowo słoik w zastosowaniu do ludzi, którzy dojeżdżają. No więc, czy się komu to słowo podoba, czy nie, to w Warszawie jest dużo słoików i na ogół z województwa i z okolicznych, powiedzmy Podlasie lubelskie. Natomiast ja rzeczywiście jestem, co prawda nie po kądzieli, jak to się mówi, więc nie po moim nazwisku, warszawiakiem sześciopokoleniowym. Mój pra-pra-pra-dziadek Sylwester Kamieniecki był, powiedzmy, kolesiem księcia Józefa i bawili się, bo to wtedy były takie czasy w pałacu pod blachą, gdzie wtedy no, złota młodzież się bawiła pod kierownictwem księcia. Więc to mnie jakoś w sensie Warszawy nobilituje. I od kilku lat wykładam nie dla polskich studentów, ale dla zagranicznych, których jest coraz więcej w Polsce, taki kurs, który się nazywa Understanding Poland. I w tymże kursie rzecz jasna jest trochę wykładów na temat Warszawy. No ja nie jestem warszawianistą, to jest specjalna grupa historyków, którzy się tym specjalizują. i no, kudy mnie do nich, ale powiedzmy to spojrzenie psychologa jest trochę inne. I to na pewno można, mogą być specjaliści od Warszawy bardzo różni, no, architekci, którzy mają no, wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia. No właśnie historycy, którzy no, rekonstruują tę przeszłość. No ale tacy ludzie jak ja myślę też. Więc ja mówię ludziom ze świata, jak ta nasza stolica wyglądała ongiś, i jak wygląda dziś i co można z dzisiejszego oglądu zobaczyć czy powiedzieć o przeszłości, bo można. No więc to tyle, że o Warszawie no, mogę mieć coś do powiedzenia. Ale poza wszystkim, no to tak jak pani łaskawie powiedziała, ja robię badania i właśnie o dwóch badaniach chcę państwu powiedzieć dzisiaj. Z psychologami to tak jest, że może my niezbyt dobrze mówimy i w związku z tym są prezentacje, na których różne obrazki są rzucane i wykresy i tak dalej. W gruncie rzeczy w naukach społecznych czy humanistyce, jak się widzi kogoś, kto właśnie robi prezentację w PowerPoincie, to można z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że to jest psycholog. Bo na przykład historycy, filozofowie i inni tego nie robią, bo to słowo mówione wystarcza. Natomiast kiedy coś opowiada psycholog, no to on opowiada obrazkami czy wykresami. No i to tak w moim przypadku też jakoś będzie, choć nie chcę państwa tym przytłumić czy zanudzić, tylko raczej to będzie pewien pretekst do opowiadania. No i ja chcę powiedzieć o dwóch badaniach, które jedno będzie dotyczyło tym, jak warszawiacy odbierają świat pozawarszawski, pozapolski, pozaetnicznie polski w Warszawie w porównaniu, że tak powiem, z tym, co jest polskie. A druga sprawa dotyczy badań już nie na warszawiakach, powiedzmy, rdzennych, tylko na przybyszach, to głównie są Wietnamczycy, tudzież no, nasi bracia i siostry spoza wschodniej granicy, a więc Rosjanie, Ukraińcy i Białorusini. I to o tym będzie, to jest główna rzecz. No może jeszcze tytułem wstępu taka sprawa, że Polska jest fenomenem w Europie. Jak państwo zapewne to dobrze wiedzą, w tym sensie, że z kraju, który do 1939 roku był według wszelkich szacunków najbardziej zróżnicowany etnicznie, nie powiedziałbym wielokulturowy, przed II wojną światową, czy zaraz o tym nikt nie mówił o wielokulturowości, bo wieloetniczność, to znaczy różne grupy zamieszkiwały podobne przestrzenie, niekoniecznie się wiele kontaktując. No, czyli no w samej, no w całej II Rzeczpospolitej, powiedzmy, około mniejszości etniczne stanowiły około 30%. Na Żydów było około 10%. I no w Warszawie rzecz jasna też, ale no w dużym stopniu ta wieloetniczność była związana z wówczas Kresami Wschodnimi, no, gdzie ludzie no, nie byli etnicznymi Polakami, często się nazwali tutejszymi, no, a byli nie byli wyznania katolickiego. No i z tego kraju, który właśnie tak wyglądał, był taki zróżnicowany, no, były oprócz tych mniejszości przebywających tam na stałe właśnie, Ukraińców, czy Białorusinów, czy jakby to Poleszuków się różnie mówiło. No byli Niemcy, byli Rosjanie, było znacznie więcej Tatarów niż dzisiaj i tak dalej. No i teraz po II wojnie światowej, po wszystkich tragediach tych kilku lat, staliśmy się w zasadzie z dnia na dzień najbardziej homogenicznym krajem w Europie. Dzisiaj w Europie według najnowszych danych Eurostatu. Zresztą we wtorek będzie w Trójce takiej audycji o 9 wieczorem będę też na ten temat mówił. Jest 0,1%, to są mieszkańcy, którzy nie są, nie są obywatelami polskimi. W każdym razie nie są etnicznie Polakami. 0,1% to jest około 40 tysięcy ludzi. 40 tysięcy ludzi. To jest kropla w morzu. Kropla w morzu, jeśli weźmiemy znaczną część krajów, takich, gdzie imigrantów jest około 10%. I to nie jest tylko Francja czy Wielka Brytania, ale też te nowsze, takie jak skandynawskie kraje, jak Szwecja na przykład, gdzie jest około 1 miliona imigrantów. No, Norwegia, czy kraje południowe, takie jak Grecja w tej chwili, Hiszpania czy Włochy. Więc, no a my nie. Jesteśmy homogeniczni. Jesteśmy pod tym względem fenomenem. No więc jest o czym myśleć. Jak to się stało? Znaczy, jak to się stało, to wiadomo. Ale że to się tak nie odstaje, to jest w jakimś sensie dziwne. I warto o tym pomyśleć. Nie ma dobrych wyjaśnień. Niektóre są uproszczone. No na przykład takie, że Polacy cierpią na ksenofobię. To dzisiaj zaraz będziemy mówili o tym. To nie jest tak. A to, że Polaków tylu wyjeżdża za granicę, chociażby ta ostatnia postakcesyjna emigracja, która liczy około 1,5 miliona ludzi, powiedzmy, no to jeśli Polacy byliby tacy ksenofobiczni, no to też nie wyjeżdżaliby za granicę, no bo to wtedy skazują się sami siebie na to, żeby przebywać wśród większości innych, czy to w Niemczech, czy to w Wielkiej Brytanii. No więc to nie jest takie proste. To zjawisko jest bardzo, bardzo ciekawe, nie jest dobrze wytłumaczone. No, na pewno nie jest ta nasza ziemia też taka gościnna, ale to nie jest to, że ona nie jest gościnna w sensie, że ludzie nie są gościnni, tylko ja bym powiedział raczej instytucje. No ale konsekwencją tego stanu, że jest około 0,1% obcokrajowców w Polsce jest to, no, że jakby tak państwa zapytać dzisiaj, kto ma na co dzień znajomych, którzy są obcokrajowcami, z którymi się kontaktuje, powiedzmy, regularnie. No to ja tak studentów, przepraszam, pytam na wykładach, żeby podnieśli ręce, kto ma na co dzień kontakty z obcokrajowcami. Na co dzień. No ktoś podnieść, no to ja też podniosę. A, no u państwa, no tak, ale może tacy jesteście właśnie, to tu przychodzicie. No kontakty. Ja na przykład ze względu na to, że dużą grupę obcokrajowców, coraz większą stanowią studenci zagraniczni. A dlaczego studentów zagranicznych jest coraz więcej? Dlatego, że polskich studentów jest coraz mniej. A dlaczego jest polskich studentów coraz mniej? No to wiadomo, bo jest ich po prostu mało, bo się mało urodziło w tym wieku. No i a uczelni jest bardzo dużo, no to trzeba to jakoś zapełniać, no to to się prześcigamy w tym, żeby werbować z Turcji, z Ukrainy i tak dalej. No więc takie kontakty mam na co dzień i to znaczy, że również w innych językach się pracuje, wykłada. No są też inne kontakty i powiedzmy, to chcę państwu odpowiedzieć jako część autoprezentacji. No. W moim domu pod Pruszkowem, który no, wynajmuję w tej chwili, mieszka 3 Afrykańczyków. No więc mam z nimi kontakt taki, powiedzmy, zażyły. No ale oczywiście to nie jest, to jest dość rzadkie, no bo Afrykańczyków ciemnoskórych w Warszawie może przebywa 2-3 tysiące, jakoś tak. W moim przypadku to są Kongijczycy oraz Nigeryjczyk. Ja spędziłem w Afryce 7 lat, no, noszę pewne na sobie też takie rekwizyty jak ten, prawda? No i oczywiście kontakty osobiste, pozazawodowe, no to właśnie mam szczególnie z Afrykanami. Chodzę tutaj, nie wiem, czy Państwo wiecie, tutaj niedaleko jest restauracja afrykańska, znacie? No to jesteście Państwo rzeczywiście bardzo, no to jest ta grupa, no właśnie taka otwarta i no, na pewno w jakimś sensie bardzo wyselekcjonowana spośród 2 milionów warszawiaków. No, no więc trzeba mieć do tego pewnego rodzaju też pasję i otwartość. No, ja na przykład kocham chodzić na Andersa do tej restauracji Mama. No, obok jest sklep prowadzony przez człowieka Yoruba, no więc jak tam przychodzę, to sobie pogadamy po no, takim, prawda, nigeryjskim, angielskim, czy też z różnymi słowami lokalnymi, no i to jest bardzo fajne. No. No, można kupować, można różne rzeczy, które, no, które są bardzo egzotyczne, no ale się bardzo ucieszyłem, bo dotąd to nie było jak w Warszawie kupić na przykład plantainów, prawda, albo taki naszego gotowego manioku, czy też jamu do tego, żeby z tego zrobić w domu tak zwany pounded food, czyli, czyli zachodnioafrykański typowy posiłek. W tej chwili rzeczywiście nie trzeba jeździć do Berlina, bo to najbliżej dotąd było, ale w Warszawie można prawie wszystko dostać już. Może nie wszystko, ale już bardzo dużo rzeczy. Więc stajemy się... No idziemy, otwieramy się na kultury inne i to jest rzecz no, korzystna. No, są ludzie tacy jak Państwo, którzy w tym uczestniczą, ale no, trzeba jednak pamiętać, że jest wśród nas, to jest to garstka ludzi, którzy są zagranicznikami, którzy nie są etnicznymi Polakami. I że no, ci, którzy mają te kontakty na co dzień, no, są na pewno też wyjątkowymi Polakami, że stać ich na to, że chcą to, że to nie jest po prostu takie proste i łatwe. To może teraz byśmy przeszli do prezentacji. Czyli najpierw tu escape jest i trzeba to pierwsze, czyli... O to. Ja przepraszam, jeśli ktoś się czuje urażony, ale przypuszczam, że Państwo jesteście takimi tutaj osobami, że się nie, za słowo słoik nie czujecie obrażeni. No, moja żona jest słoikiem też, no więc no, wie o tym i ja pozwalam sobie z niej czasami żartować. Tym jedziemy? Co, gdzie tam, prawda? Okay. Proszę Państwa, ja powiem... o pierwszym badaniu, które było robione w roku pańskim 2001. I było to robione w sposób dziwny, bo historia zaskoczyła. Zaczęliśmy w maju, czerwcu 2001, a później przyszedł... wrzesień 11 2001 roku i były zamachy terrorystyczne w Nowym Jorku. No i w związku z tym badania były powtórzone w październiku i listopadzie z takim zamysłem i pomysłem, czy ten fakt, który wstrząsnął światem, wpłynie również na akceptację przez warszawiaków odmienności. Czyli mieliśmy, że tak powiem, przez los dane dwie próby. Jedną przed, a drugą po, jak Ela pamięta. I to będzie pierwsza sprawa w tym. Właśnie jak mówię, badania dotyczyło Polaków i stosunku do odmienności. No i no tutaj jest to zestawienie tych dwóch obrazków, które miało pokazywać, znaczy to, co jest po lewej stronie, wpłynie na to, co jest po prawej stronie. Być może lepiej Państwo rozpoznają to, co jest po lewej stronie, bo to jest obraz, który krążył i w dalszym ciągu jest powtarzany przez cały świat. Natomiast no, ten po prawej to jest przy ulicy Wiertniczej dom modlitewny muzułmański. No więc to taki był główny problem, ale pierwszy problem, zanim przecież nikt w czerwcu czy w maju nie wiedział, iż we wrześniu wydarzy się to, co się wydarzyło, więc chodziło o to, żeby po prostu zobaczyć, jak warszawiacy reagują na odmienność kulturową. I to wszystko jeszcze w dodatku było w kontekście tego, co myśmy w początkach uczelni, którą reprezentuję, prowadzili. To się nazywało Warszawski Tydzień Wielokulturowy. Było tylko 5 edycji tego, później to zostało zaniechane, ale może zostanie przywrócone. Więc to był też taki dodatkowy kontekst tego. I teraz, co w tych badaniach było badane? No, badaliśmy stosunek do tego, co duchowe i do tego, co fizyczne. Tego, co duchowe, to świątynie. No, cztery takie. Właściwie można było jeszcze piątą, ale tutaj, bo pagody buddyjskiej nie ma. No więc jest kościół Świętego Krzyża, który był, że tak powiem, taką no, grupą kontrolną, bo to jest coś polskiego. No oprócz tego mieliśmy katedrę świętej Marii Magdaleny, synagogę Bożyków oraz Nożyków oraz ten dom modlitewny przy Wiertniczej. Natomiast, no i teraz pierwsze te słupki, to one nie będą specjalnie skomplikowane. W każdym razie mamy stosunek, to jest nazywane technicznie reprezentacja tych świątyń, gdzie chodziło o wiedzę i ustosunkowania do tego. Czy w ogóle, czy wiem, czy byłem tam, czy moja stopa tam przestąpiła, to raz, ale po drugie, czy jakie jest moja postawa wobec tego. I teraz mamy kościół, czyli Świętego Krzyża, cerkiew, synagoga i meczet oraz pierwszy słupek w każdym przypadku po lewej stronie to jest przed 9-11, a drugi to jest po. Czyli różnica jest między majem, czerwcem, a październikiem, listopadem. No jak widać w przypadku kościoła, to, że tak powiem, jego pozytywne ustosunkowanie do niego wzrosło. Czyli ten żółty słupek jest wyższy od jasnożółtego. Ale w przypadku wszystkich trzech pozostałych, i cerkwi, i synagogi, i meczetu, meczetu byłoby może najbardziej uzasadnione, dlatego że to było związane z atakami terrorystycznymi prowadzonymi przez islamistów, ale w tych trzech pozostałych też się to zmniejszyło. No czyli to ja do tego na końcu wrócę, ale chodzi o to, że o bardzo ważną tezę, że pozytywny stosunek do odmienności kulturowej wtedy może rozkwitać, kiedy jest bezpieczeństwo, a kiedy jest zagrożenie, to maleje. I to demonstruje w sposób wyraźny. No, weźmy coś takiego, że w tym pierwszym pomiarze to cerkiew jest wyżej od kościoła, prawda? Czyli ten stosunek, tak powiem, pozytywnego ustosunkowania jest no, w stosunku do cerkwi do kościoła prawosławnego jest wyższy, więc to jest interesujące. No, ale później spada. Następna rzecz to były cztery restauracje etniczne. To zresztą jest, proszę Państwa, ciekawe, że dzisiaj tego już prawie nie ma. To znaczy Blikle istnieje i będzie istniał prawdopodobnie do końca Warszawy po lewej stronie tam, prawda? Natomiast ta restauracja Tripolis, która się znajdowała przy Wspólnej, to jest dość dawno nie ma. Albo restauracja Lagos, która się znajdowała przy alejach niepodległości, to się dość dawno nie ma. A Van Bing przy Mazowieckiej, wydaje mi się, że jest, ale głowy nie dam dzisiaj. No więc znowu chodziło o to, jak jest ustosunkowanie warszawiaków do tychże, a wiadomo skądinąd, że przez żołądek najlepiej się idzie do wielokulturowości. To wiadomo na całym świecie. Po prostu można różnych rzeczy nie lubić, ale kuchnię to jak najbardziej tak. No więc tu mamy znowu ustosunkowania do tych restauracji przed i po wydarzeń atakami terrorystycznymi. Te różnice nie są tak wyraźne jak poprzednio. Blikle dominuje za każdym razem. I można powiedzieć, że... No, ale też spadają później, prawda? Choć ten spadek jest mniejszy niż w przypadku świątyni. Czyli generalnie jest ta tendencja, że jak coś się złego stało, to jest nie nasze, odmienne, to dystans do tego wzrasta. No, później mieliśmy o takie sceny, także to już nie obiekty architektoniczne, ale ludzie. To jest moim zdaniem fantastyczne zdjęcie, przynajmniej psychologicznie, może technicznie niekoniecznie, ale tych dwóch chłopców, którzy tak patrzą na siebie z podełba, jeden wietnamski, czy tam z tyłu drugi, no i ten Wojtek. Więc pokazywaliśmy ludzi badanym tego typu zdjęcia oraz inne dotyczące zdjęć, to były takie zdjęcia klasowe, prawda, tam klasa 5A, gdzie były postaci tak no, trochę też na duś wetknięte więcej niż realnie było. Chodziło o to, czy badani, rodzice, prawda, to na ogół, czy dziadkowie akceptują szkoły mieszane. No i na przykład tutaj mamy sytuację, że szkoły 100% polskie, 75% polskie oraz 50%, więc tak 50-50, tak? I znowu jest sytuacja przed oraz po atakach terrorystycznych. No, Państwo, te różnice w słupkach nie są takie dramatycznie duże, no ale w każdym razie po atakach terrorystycznych 100% polska klasa wzrasta w atrakcyjności, natomiast te pozostałe spadają. Czyli sytuacja jest podobna jak z tymi sprawami, które dotyczyły obiektów architektonicznych. No, ale no, można powiedzieć, że mimo wszystko to nie ma tutaj niechęci do mieszanych szkół. Ten procent akceptacji jest mimo wszystko wysoki. To nie jest to, że nie chcę, żeby w mojej klasie mojego dziecka byli jacyś inni niż Polacy. To są jednak wysokie procenty. No, następna sprawa, to pytaliśmy, to nie są zdjęcia oczywiście z Warszawy, ale jedno jest z Marsylii, a drugie jest z Nowego Jorku. I pytaliśmy ludzi, a to był rok 2001, czy chcieliby, żeby Warszawa była za 15 lat taka. Czy była taka ulica jak w Marsylii, czy była taka ulica jak w Chinatown. No to było, mówiliśmy 15 lat temu, dzisiaj jest rok 2014, czyli 15 lat to miałoby być 2016, czyli już blisko. No wiemy, że tak nie będzie. To się tak dużo nie zmieniło pod tym względem. No ale pytaliśmy ludzi, jakby na to reagowali, na tego typu no, inną Warszawę. Właściwie dzisiaj to bym powiedział, ale nie wiem, czy to byłby dobry pomysł, żeby dać ulicę, powiedzmy, z okolic Placu Grzybowskiego sprzed wojny, czy taką, gdzie było dużo sklepów żydowskich i tak dalej, czy by chcieli, żeby taka ulica była. Ale ponieważ to jest przeszłość, to inaczej wygląda, to trochę, to nie wiem, czy to byłby dobry pomysł. No w każdym bądź razie, jeśli idzie o te sprawy, no to ich taka akceptacja była, no ona też nie jest zła, ale w każdym razie spada pod wpływem tych wydarzeń, o których mówiłem. Czyli to jest ważny wynik. Nie patrzmy tutaj na te różne technikalia. Jednym z podsumowań tego jest to, że jeśli jest wyrazista obecność śmierci, a ta wyrazista obecność śmierci to były zagrożenie, to były te dalekie co prawda, no ale jednak bardzo oddziałujące na ludzką świadomość wydarzenia terrorystyczne, to one podnoszą tradycjonalizm. A tradycjonalizm nie sprzyja wielokulturowości, czyli akceptacji odmienności. To jest bardzo interesująca rzecz. Co to jest tradycjonalizm? No, tradycjonalizm jest to przywiązanie do różnych rytuałów, obyczajów, wierzeń, które no, żeśmy wynieśli z mlekiem matki, które są od wieków w naszej kulturze. No, rzecz jasna, tradycjonalizm to jest okres świąt. I to wiadomo z Polski i nie z Polski, że tradycjonalizm, a więc przywiązanie do naszej dobrej, starej przeszłości nie sprzyja wielokulturowości, znaczy akceptacji wielokulturowości, akceptacji odmienności. Czyli tradycjonalizm zamyka ludzi w tym, co swoje. I teraz ten tradycjonalizm nie jest stały, on może być zmienny, no więc na przykład niebezpieczne wydarzenia, które są gdzieś wokół nas, ale nawet w dalszym świecie, mogą zwiększać tradycjonalizm. A więc zamykamy się, jesteśmy nieufni w stosunku do obcych. Co jeszcze z tych badań wyszło dalej? Otóż to często się zdarza, a tutaj się zdarzyło w sposób bardzo wyrazisty, że jeśli chodzi o orientację wielokulturową Polaków, warszawiaków, to wystąpiła tutaj właściwie wobec czterech kultur. Wietnam, muzułmańska, żydowska, prawosławna, no jakoś tak, prawda, tam były elementy też no, chińskie, to w każdym razie Orient. Otóż ważne jest to, że to nie jest tak, że są ludzie, którzy na przykład mają dużą akceptację i gotowość otwarcia na świat muzułmański, ale na przykład na żydowski to nie. Albo na Wietnam to tak, a na prawosławie to nie, bądź vice versa. Istnieje coś takiego jak jeden wspólny syndrom. Jak masz pozytywny stosunek do kontaktów, do rzeczywistości tutaj wśród nas obecnej, powiedzmy wietnamskiej, to będziesz miał również do żydowskiej, do muzułmańskiej. Jeden wspólny syndrom, a nie to, że jest to takie wycyzelowane. Tutaj tak, a tutaj nie. No, mimo że, tak powiem, na świecie to można by powiedzieć, że jeśli jestem za Arabami czy za muzułmanami, to może będę przeciwko Żydom, ale tutaj nie jest tak. Tylko jedno i jak lubię, to lubię wszystko, jak nie, to nie. I to jest interesujące. To znaczy, że tego typu otwartość jest niedyskryminująca, ona jest powszechna. Druga rzecz to jest, że syndrom wielokulturowości, to znaczy generalnej akceptacji, jest niezależny od tego, na jaki mam stosunek do tego, co jest polskie. No więc na przykład do kościoła, do bliklego, do tych, prawda, naszych elementów. To znaczy ci, którzy lubią elementy polskie w naszym warszawskim pejzażu, mogą równie dobrze lubić albo nie lubić wielokulturowość. To nie są rzeczy, które są, że im więcej polskie, tym mniej wielokulturowe. Nie, to są rzeczy od siebie niezależne. I to jest interesujące i w gruncie rzeczy może nawet i pozytywne, bo to nie stawia ludzi w zakresie, że albo. Tak być nie musi. No i trzecia rzecz, która z tego wyszła jeszcze, to czym się charakteryzują ludzie, którzy mają tą akceptację wielokulturowości. Charakteryzują się, już mówiłem o tym, że niskim tradycjonalizmem oraz niskim materializmem, konsumeryzmem, prawda? Czyli jest to pewnego rodzaju taka humanistyczna czy też uniwersalistyczna otwartość. Jest na plus, natomiast wielokulturowość jest in minus związana z tradycjonalizmem czy materializmem. I to jest to. Teraz chciałbym przejść do drugiego, to znaczy do badań, które były prowadzone, no to było dość dawno, 12-13 lat temu, ale do czegoś, co co było robione 3 lata temu, a mianowicie tego, jaki w sposób funkcjonują no, te jednak dwie główne no, mniejszości imigranckie, to są wschodni Słowianie oraz Wietnamczycy. I to będzie to drugie. Tym, że trzeba by to przerzucić. To jest ta pogoda, o której mówiłem, która się w pierwszym badaniu nie pojawiła, ale teraz jej też już nie ma. No w każdym razie została z ulicy Zamojskiego 4 przeniesiona, bo to było blisko stadionu, a teraz nie ma stadionu, no jest inny stadion. No i te badania robiliśmy 3 lata temu. Właśnie chodziło o akulturację tych no, głównych mniejszości liczebnościowo, no bo Wietnamczyków no, różnie się mówi, 20-30 tysięcy, może około 20 tysięcy w Warszawie. Kiedyś byli bardziej widoczni, dlatego że był stadion dziesięciolecia albo Bazar Europa, jak wolimy. No teraz nie ma Bazaru Europa, tylko jest Wólka Kosowska, Nadarzyn, prawda, no tamte okolice, gdzie można najwięcej pracujących Wietnamczyków spotkać. No a mieszkających, no to na Ochocie, no raczej też w południowych częściach Warszawy. To było tak robione. Tutaj są różne rzeczy, które chciałbym, jednak ja to pominę, ale chciałbym właśnie o Warszawie. Otóż jednym z problemów było to, na ile ludzie się utożsamiają z Warszawą. Więc tam pytaliśmy, na ile Polacy akceptują te, powiedzmy, architektoniczne i nie tylko elementy obcych kultur, a tutaj chodziło, na ile Wietnamczycy i wschodni Słowianie no, znają, lubią, akceptują no, to, co widzimy. Ale i tych symboli było około 10, ale były również i ich własne etniczne. No znowu 2, restauracja, babuszka, no to ta babuszka to taka sobie, bo to jest taka w gruncie rzeczy nie bardzo etniczna. No ale, ale ta restauracja Czechłong na Placu Zbawiciela, no to jest znana i ona jest całkiem niezła. No a tutaj mamy w dalszym ciągu katedrę oraz świątynię buddyjską przy Zamojskiego 4, której już nie ma. I pytaliśmy ludzi o różne sprawy związane z tymi miejscami. Tutaj pokażę Państwu takie porównania między Wietnamczykami a no, rosyjskojęzycznymi czy ukraińskojęzycznymi osobami. A może bym zapytał najpierw, czy Państwo myślicie, że bliżej do tych polskich elementów kultury, ale również ich etnicznych jest Wietnamczykom czy wschodnim Słowianom? Czyli którzy bardziej są z Warszawą związani? No więc to zaraz zobaczymy, no ale powiem, no Wietnamczykom. Więc chodziło tutaj o wiedzę, o lokalizację, czy wiem co to jest, gdzie to jest, czy tam bywam i tak dalej, o uczucia, więc no właśnie identyfikację z miastem, ważność i tak dalej. No i tutaj mamy Wietnamczycy na żółto, Słowianie na ciemniejszy kolor, mamy pomnik powstania, mamy zamek, mamy pomnik Piłsudskiego, Chopina, Galeria Mokotów, żeby było właśnie coś takiego konsumenckiego, Stadion Dziesięciolecia, restauracje etniczne, a więc wietnamska bądź babuszka oraz świątynie. No i okazuje się to, że jeśli chodzi o wiedzę, to w przypadku tych polskich elementów ona jest wśród Słowian wyższa niż wśród Wietnamczyków, natomiast wśród tych, no właśnie stadion dziesięciolecia był bardziej ważny dla Wietnamczyków niż dla Słowian oraz restauracje etniczne, tudzież no, babuszka nie była ważna. Natomiast jeśli chodzi o uczucia, to jest przeciwna. Po prostu identyfikacja z miastem badana przez no, stopień bliskości tych spraw jest konsekwentnie większa wśród Wietnamczyków niż wśród Słowian wschodnich. A już najbardziej to no, stadion dziesięciolecia to jest taką największą różnicą. Ale generalnie to jest interesujące, że Wietnamczycy mniej wiedzieli, ale bardziej kochali. Ważność, identyfikacja z miastem, ważność, podobna historia, prawda? No i, czyli może tak. Ja w tej chwili mam większy kontakt na przykład z Ukraińcami niż z Wietnamczykami, taki na co dzień, no bo Wietnamczyków w mojej uczelni w zasadzie się nie uświadczy, a studentów z Ukrainy jest coraz więcej. W tych badaniach, ale też w takich kontaktach na co dzień, to już powiem trochę tak w taki nawias, sytuacja zwłaszcza z Ukraińcami moim zdaniem jest taka, że są słyszani, a nie widziani. No bo się tak na oko się nie rozróżni, po języku tak. Natomiast jest coś takiego, że ta społeczność wietnamska, która w Polsce generalnie, no ile może być, no znowu te szacunki są takie, ostatnio czytałem, że tylko 300 tysięcy, myślę, że może jest więcej. No pewnie studentów ukraińskich dzisiaj w Warszawie jest około, no wiecie, 5 tysięcy może, nie, 5 tysięcy nie ma, ale jakieś 2 tysiące na pewno jest. Że Ukraińcy w Warszawie, czy generalnie w Polsce, no nie zakorzeniają się w tym sensie, że, na czym polega to zakorzenianie? No właśnie, że mamy takie swoje miejsca, typu sklepy, restauracje etniczne i tak dalej. To nie następuje. I myślę, że jest to jakiś problem. Być może to jest to, że ten pobyt jest traktowany jakoś tak tymczasowo, że granica blisko, zawsze można wrócić i coś w tym sensie. Chcę natomiast Państwu powiedzieć o innych sprawach związanych z tymi dwoma grupami etnicznymi, które już nie dotyczą może tyle Warszawy, co chociaż może to jest jedna rzecz, która będzie ważna. O, przepraszam, bo to nie w tą stronę poszło. W wielu badaniach, które są prowadzone przez takich ludzi jak ja, na społecznościach obcokrajowych, no zagranicznych gdzieś w jakimś mieście, no takim ostateczną sprawą, którą się pyta, na ile są ludzie zadowoleni z życia. No bo to tak jest naturalne, jak się przyjechałeś gdzieś z dalekich krajów, tutaj się osiedliłeś, no to jak się tu jest? A tutaj jest interesująca sprawa z Wietnamczykami. Otóż ich dobrostan, czyli zadowolenie z życia, okazało się jest bardzo związane z dwoma sprawami. Pozytywnie, im więcej cenią sobie restaurację, tą kehuong na Placu Zbawiciela, tym bardziej są szczęśliwi, zadowoleni z życia. No, to jest bardzo silny związek. A druga sprawa to jest to, im w większym stopniu są związani, przemawia do nich pomnik Powstania Warszawskiego, tym bardziej są nieszczęśliwi. Czyli ja pewnie pokazywałem ta identyfikacja z polskimi miejscami różnymi, prawda? Tam były pomniki i różne, i Chopina, i Piłsudskiego, i choinka na tle Zamku Królewskiego. No to oni byli to wyżej niż Wietnamczycy. To jest nasze, prawda? W kraju tak odpowiadali. Natomiast tutaj nie można nic sobie dorabiać, jakiejś filozofii czy ideologii, tylko ponieważ człowiek tego nie kontroluje, czy jest związek między tym, na ile jest związany i przemawia do niego pomnik Powstania Warszawskiego, jaki to ma związek z tym, jak się czuje. Ale to jest rzeczywiście istotne. No, można powiedzieć, że dużo polskich pomników ma ten charakter taki raczej, no nie są zwycięskie pomniki. Ale niewątpliwie jak się jest w relacji do takiego pomnika, no to się też, jak każdy z nas tam się znajdzie, ja na przykład osobiście bardzo lubię ten, myślę, że to jest bardzo dobry pomnik, bardzo taki dynamiczny, bardzo ekspresyjny, no ale tam raczej są smutne myśli. Nic radosnego. Więc można sobie w ten sposób widzieć, że jeśli ktoś przeżywa to później nie jest bardzo zadowolony z życia. I że identyfikacja z miastem, które ma w sobie tyle smutku i z przeszłości, no właśnie chcemy, żeby tak było. No, uważa się, że jest dobrze, że jak jest 1 sierpnia godzina W, 17, no to wszyscy stają, ale nie pytają, a dlaczego tutaj ludzie stoicie? No to słoiki tak pytają, prawda? Ale warszawiak wie, dlaczego trzeba stanąć o 17, 1 sierpnia. No i to świadczy o tożsamości warszawskiej, prawda? To jest ważna data. No ale chociażby z tych badań, przynajmniej jeśli chodzi o osoby zagraniczne, można powiedzieć, no dobrze, tak będziemy więcej mówili o powstaniu, o przeszłości, jakie to było tragiczne, wielkie, no, wzniosłe, heroiczne, ale przegrane, no to ludzie nie będą się dobrze czuli. No. To jest pewien dylemat, jak tą sprawę rozwiązywać. No bo nie można powiedzieć tak, że na to odetnijmy ten przeszły, że tego nie było, no bo to w ten sposób przejawiać, to tyle jakby nic nie wiedzieć. Trzeba znać tę przeszłość warszawską, ale z drugiej strony prawdopodobnie ludzie się wtedy lepiej czują, kiedy mają te doświadczenia takie bardziej hedonistyczne. No, stawiam to przed Państwem jako pewien dylemat. No i na końcu chciałbym jeszcze powiedzieć na temat porównania Wietnamczyków oraz, to właśnie nie muszę, bo tam są jakieś wykresy, to nie chcę Państwa tym, powiem słownie, nie idąc dalej. Otóż pytaliśmy o inne sprawy związane z zadowoleniem. No, czym się na przykład charakteryzują Wietnamczycy w porównaniu z Ukraińcami, Białorusinami? Jedni pracują dużo i drudzy, ale... Bo to wszyscy, znaczy na ogół imigranci pracują dużo. Polacy też dużo pracują, jak jadą do Irlandii czy do Wielkiej Brytanii. Jak się jest imigrantem, to się dużo pracuje. No po to, żeby odłożyć, żeby sens ekonomiczny tego wyjazdu był spełniony. No ale z tych badań wynika, że średnia pracy podawana przez Wietnamczyków była około tygodniowo 70 godzin. A przez Ukraińców, Białorusinów 15 godzin mniej. No to też dużo, no bo 55, ale mniej. No to jakoś koresponduje z tym, co myślimy o Wietnamczykach jako takich właśnie zapracowanych ludziach. Ale to jest już nie stereotyp, tylko to, co oni sami podawali. Następna rzecz dotyczyła oszczędności. No to mam kilka badań, również prowadzone wśród Polaków, którzy pracują u Wietnamczyków. No i porównywaliśmy jednych i drugich, Wietnamczyków i Polaków, pod względem oszczędności. Otóż No, Wietnamczycy znacznie więcej oszczędzają niż Polacy, znacznie więcej również oszczędzają niż imigranci z Ukrainy. To była taka skala, gdzie pytano o 12 rzeczy. Gdybyś miał zaoszczędzić 100 zł miesięcznie na takich sprawach jak mieszkanie, transport, kultura, środki higieniczne, jedzenie i tak dalej, telefon, internet i tak dalej, to byś to, przepraszam, inaczej było, gdybyś miał wydać 100 zł więcej na te rzeczy, to byś to zrobił, bo żeby mieć lepsze życie, czy byś tego nie zrobił, bo to jest wyrzucanie pieniędzy w błoto. No więc właśnie na takich skalach skłonność do oszczędzania Wietnamczyków była dramatycznie wysoka. I skłonność do hedonizmu, rzecz jasna, u Wietnamczyków była zdecydowanie niska. Natomiast no właśnie to zaangażowanie w pracę i satysfakcja z pracy była podawana bardzo wysoko. Mało, ja Państwu powiedziałem, że oni pracowali po 70 godzin, tak średnio mówili Wietnamczycy. A imigranci z naszej wschodniej granicy około 55. Ale pytaliśmy również, na ile się czuje zmęczony. I Ukraińcy się czuli bardziej zmęczeni niż Wietnamczycy po tych 70 godzinach. No więc przynajmniej no, można powiedzieć, że jak się dużo pracuje, to się nie zmęczonym, albo się nie wypada powiedzieć, że jeszcze zmęczonym, albo cokolwiek, ale nie wypada narzekać, no, coś z tych rzeczy. No w każdym razie u Wietnamczyków dało się zaobserwować taką właśnie etykę pracy. To znaczy, że to jest ich, oni tym żyją, oni są tego zadowoleni, chcą dużo odkładać. Natomiast u naszych braci i sióstr z wschodniej granicy, no jednak zadowolenie z życia było związane z pewnym zaszaleniem. No, tym, żeby mieć coś, jakąś przyjemność taką z życia hedonistyczną. To jest bardzo interesujące, że to są tak zwane cnoty konfucjańskie, którymi są, wydaje się, nadal przepełnieni Wietnamczycy. To znaczy, żeby być właśnie skrupulatnym, oszczędnym, nierozrzutnym. Choć obserwuje się, i to jedna z moich doktorantek, która się na Wietnamie zna lepiej niż ja, znacznie lepiej, też no, mówi o takich rzeczy, że wśród Wietnamczyków istnieje poczucie takiej konsumpcji statusowej. To znaczy wypada pokazać, że jest się bogatym. No, jednym z takich wskaźników bogactwa, zamożności jest akwarium, zwłaszcza duże akwarium. Jak się ma duże akwarium z rybkami, no takie powiedzmy jak duży telewizor, to jest symbol statusowy. No i szereg innych, no, powiedzmy odpowiednia tam komórka, czy różne markowe rzeczy też stają się. No ale być może to dotyczy raczej ludzi, którzy są wyraźnie zamożni, a tutaj takich w naszej próbie badawczej nie było. Pytaliśmy rzecz jasna też Wietnamczyków w tym drugim badaniu i Ukraińców na temat kontaktów z Polakami. No innymi niż to, że jest kontakt na przykład w sklepie czy straganie, no bo to nie jest kontakt, no to są klienci. No to rzecz jasna, że kontakt jest, bo inaczej to by biznes się nie kręcił. No więc te kontakty, zakres kontaktów był bardzo niewielki. Rzeczywiście on średnio nie... Znaczy chodziło o kontakty takie, że tak powiem, pozabiznesowe, to one prawie że nie istniały, były nie więcej niż między tak średnio jakaś jedna, półtorej osoby w relacjach. To oczywiście świadczy równie dobrze o Polakach, jak i imigrantach, to znaczy osób, które są takie jak państwo i ja, którzy mają też nie tylko biznesowe, ale kontakty ludzkie, osobiste z zagranicznikami, no jest mało. To zawsze jest kwestia, kto ma pierwszy krok zrobić. Ale te społeczności są społecznościami zamkniętymi. Ja myślę, że pewnym kłopotem jest to, że oprócz takiej mniejszości, która poszukuje kontaktów z odmiennością, jak państwo, no to jednak większość ludzi jest otorbiona, nie kontaktuje się. Zresztą, mój Boże, ja to podobne rzeczy obserwuję na uczelni. Tak, bardzo namacalnie. No, studenci zagraniczni, na przykład tam Turcy, czy oni są ze sobą, prawda, osobno. Znaczy nie ma takich żywych interakcji między lokalcami. Nie użyję słowa słoikami, bo to są raczej, mówi się o tych z innego województwa, którzy są słoikami, ale właśnie ludźmi przyjezdnymi. No to jest jednak trochę w ten sposób, bo miałem w swoim życiu dużo kontaktów z uczelniami, na przykład w Ameryce, no, gdzie jak się szło do kafeterii, no to jednak czarni chłopcy siedzieli obok, a biali przy drugim stoliku. Także ta taka realna segregacja tam ma miejsce. To znaczy, że oficjalnie to tak, ale tak jak żeby pogadać, to raczej osobno. Także to nie jest łatwe do przepracowania. No myślę, że jest ważną sprawą chociażby takie inicjatywy, jak państwo robicie, żeby przychodzili też obcokrajowcy. No to trochę jest tak dzisiaj. Ale to jest właśnie bardzo ważne, żeby były takie miejsca i takie okazje w Warszawie, w których ludzie się mieszają, to znaczy Polacy i inni są w tym samym miejscu naraz. Mogą sobie ze sobą podyskutować, mieszać się. No to tak godzinka minęła mniej więcej. Powiedziałem państwu, co wiedziałem, czy czego się dowiedziałem właściwie z badań. No to porozmawiajmy może teraz tak w sposób dyskusyjny. Także dziękuję bardzo za przybycie w tak liczny sposób, w tak licznym gronie i bardzo mi było miło i to zaszczyt, że miałem okazję do państwa mówić i że dużo osób nie wyszło w trakcie.
Kto z państwa ma pytania?
Dzień dobry. Dobry wieczór. Mam pytanie odnośnie mniejszości pochodzących z dalekiej Azji, w skrócie. Czy na przykład, bo tutaj podawał pan przykład Wietnamczyków i Ukraińców w takim porównaniu, ale prawdę mówiąc nie znam statystyk na temat liczby Koreańczyków, ale pamiętam, że w którymś momencie w związku z tymi firmami koreańskimi było dużo Koreańczyków w Warszawie. Ciekawa jestem, czy zna pan jakieś dane na temat ich stylu życia i na przykład właśnie formy spędzania czasu, czy chodzi mi o ten aspekt konfucjański, tak, dziękuję. Czy on jest obecny u wszystkich grup z tego powiedzmy szeroko pojętego regionu, czy jest jakaś specyfika Wietnamczyków w Polsce? Nie wiem, może Chińczycy też, nie wiem. Wiem, że wietnamska grupa jest największa, ale...
i to od kilku pokoleń. Z Koreańczykami to jest tak, że to jest w zasadzie oprócz Filipińczyków druga grupa pod względem, że tak powiem, chrystianizacji. Jest 1/3 mniej więcej Koreańczyków, którzy są chrześcijanami głównie, protestantami. Więc pod tym względem to, to są trochę, różni. Ale też no rzeczywiście były i są firmy koreańskie, no to właśnie to, one też były i poza Warszawą, to właśnie LG w Mławie, pod Wrocławiem. I no tam obserwowało się, choć ja nie robiłem badań systematycznych, duże zamknięcie też tej społeczności. To znaczy, to jest jakby taka no, izolacja, że ta praca to trochę jakby taki obóz, no tak jak, nie wiem, kiedyś Polacy w Libii pracowali, no to też były takie, nie łączyli się wówczas z podwładnymi Kaddafiego. To były osobne obozy. Z tego co wiem, to czasami były wycieczki robione z Mławy do Warszawy, no, jak powiem, trochę życia zaznać, ale to raczej grupy zamknięte. Ja myślę, że to jest, wie pani, no nie powiem dużo na temat Koreańczyków. Jeśli coś, to no, znam koreańskich studentów w Warszawie i znaczy to jest w jakimś sensie kultura, znaczy ona jest bardziej tradycyjna, może też mimo wszystko niż chińska. Na przykład taka hierarchiczność jest znacznie pewien właśnie szacunek wobec starszych, przełożonych jest nawet większy wśród Koreańczyków niż wśród Chińczyków. Znaczy te cnoty czy te wzory no, wyraźnie istnieją. No dobrze, powiem takie doświadczenie, które trochę jest jak anegdotą. Miałem kiedyś takie, no niedawno, półtora roku temu, takie dwie bardzo dobre studentki z Korei Południowej. I one były też, no, jeździły po Polsce wszędzie, pytały mnie, a tutaj do Lublina chcę, do Krakowa, czy pan kogoś zna, gdzie tam się zatrzymać i tak dalej. Ja wśród tym studentom, którzy biorą kurs Understanding Poland, jeśli chodzi o czasy wojny, no, które są tam, to daje dwa filmy, prawda? To jest Polańskiego, Pianistę oraz Katyń. Żeby oglądali, później komentowali. No i ta, jeśli chodzi o Katyń, to pamiętam, to jedna z tych dziewczyn napisała coś takiego. Tam jest taka scena, kiedy ta dziewczyna, która w powstaniu uczestniczyła, której brat zginął jako lotnik. No chce płytę nagrobną zbudować, no ale nie ma na to pieniędzy, więc taki miała ładny warkocz, obcina ten warkocz, który idzie na perukę dla aktorki, która gra Antygonę, ma grać Antygonę w teatrze w Krakowie w 1945 roku. No i to Wajda pięknie zrobił, bo tam jest nawet napisane, na teatrze chyba starym jest wejście Antygona. No i ta dziewczyna, ta aktorka, która obcina swój warkocz, żeby płytę nagrobną dla brata zrobić, postępuje jak Antygona, której brat został przez króla Kreona zabity i chce zrobić pochówek, a ten król Kreon tego nie pozwala. No więc tak samo jak właśnie władze wówczas ubeckie. I ta dziewczyna z Korei mówi tak. Wajda pokazuje sytuację według Antygony Sofoklesa, kiedy bohaterka chce pochować brata w sposób no, właściwy. I podobnie jak u Sofoklesa ma z tym kłopoty, bo później te łety przychodzą i tą płytę niszczą. I ja mówię sobie, dziewczyna z Korei pisze o Sofoklesie odnośnie polskiej sytuacji. No to jest jakiś geniusz w ogóle. Więc no, byłem tym zaskoczony, to gdzieś tam się umówiliśmy w trójkę, właśnie ta druga Koreanka. No, umówiliśmy się na kolację, czy na podwieczorek, coś takiego. No, one były bardzo zadowolone, tam, tego, ja je zaprosiłem. I one zaczęły coś się namawiać. Powiem, teraz my to panu coś zaśpiewamy. No, to fajnie. No i zaśpiewała mi piosenkę, której ja nie rozumiałem oczywiście. Powiedziałem, że to jest piosenka na cześć nauczyciela. A to jest właśnie ten konfucjański ten model, prawda, że nauczyciela, który jest no, wręcz takim półbogiem. No. To jest bardzo wysoka postać, prawda, tego, który uczy. Więc to jest niezwykłe wydarzenie. Nigdy w życiu dotąd tego nie miałem, ani nie będę miał od polskich studentów, żeby naszemu drogiemu panu coś tam zaśpiewać. Ale to pokazuje, no właśnie to, co jest znane i to z badania, tutaj jest anegdota dotycząca szacunku. Ten szacunek był fajny, dlatego że to było przyjacielskie. One dążyły do relacji, do takiego dyskutowania spraw i tak dalej. To nie było tylko takie jakieś no uniżenie. Więc zresztą jest ciekawa, że no, Koreańczycy południowi to w ogóle jest top, jeśli chodzi o poziom wykształcenia dzisiaj. Więc być może to, że ta dziewczyna ucząc się w szkole średniej uczyła się również o Sofoklesie i potrafiła później skojarzyć w Polsce to z filmem Wajdy. No. Więc to są rzeczy no, bardzo budujące. Bardzo budujące.
Czy ktoś z Państwa jeszcze chce o coś spytać albo podzielić się jakąś refleksją czy doświadczeniem?
Dobry wieczór. Ja mam takie pytanie, bo ja się w sumie nigdy nad tym nie zastanawiałem i teraz w trakcie wykładu mnie naszło. Dlaczego jest taka duża mniejszość wietnamska w Warszawie w porównaniu do innych azjatyckich mniejszości? I może pan ma jakieś przemyślenia, bo ja nie mam pojęcia.
To akurat nie przemyślenia, no ale tak się złożyło, że wiem. Nie wiem, może ktoś z państwa też wie, co?
Ja się domyślam, że to może mieć związek jakiś z wojną w Wietnamie, która była, a potem z
ciepło.
Upadkiem komunizmu.
Tak, no więc to jest tak, że są tutaj Wietnamczycy, powiedzmy w moim wieku, którzy no, przyjechali w latach 60. i studiowali w Polsce, na ogół na Politechnice Warszawskiej, w ramach tak zwanej braterskiej pomocy, czy też współpracy krajów socjalistycznych. I to jest ta pierwsza grupa, która była dość liczna. No, to są w gruncie rzeczy ci no oni nie byli, znaczy później stali się też biznesmenami, ale może nie takimi bardzo rzutkimi, jak następna grupa. Tak się również złożyło, że sporo było Wietnamczyków w NRD, zwłaszcza w mieście Rostock. Nie wiem, właśnie pewnie ze względu na statki nad morzem. I w latach 80. oni czy po upadku komunizmu sporo z nich przyjechało do Polski też. I to była ta pierwsza grupa z lat 60., to jest dobre pół wieku. Na ogół są to panowie, i na ogół są to panowie żonaci z Polkami. Na ogół są to, znaczy spora ich część to są ludzie, którzy są prezesami tych różnych organizacji wietnamskich. No a druga grupa, no to była wtedy, kiedy powstał Bazar Europa na stadionie, byłym w stadionie dziesięciolecia. No czyli koniec lat 80. I to byli no, ludzie, którzy przyjeżdżali jako handlarze, jako to znaczy niekoniecznie byli do tego przygotowani, to często byli też ludzie wykształceni, ale w każdym razie no postanowili się dorabiać i to był właśnie ten handel w okolicy stadionu galanteryjny na początku głównie tak. No ale w tej chwili i to była to była ta fala największa w latach 90. Zresztą wówczas, właściwie do końca egzystencji bazaru czy stadionu, to czuło się w większym stopniu obecność Wietnamczyków w Warszawie niż teraz. Było również większa ilość różnych restauracji, czy właściwie takich budek etnicznych, bo to często były też takie proste, niepełne restauracje, jak chociażby ta. No ale teraz się przenieśli właśnie na południe miasta, czy w zasadzie za miasto, do gminy Janki i Nadarzyn. I szereg z nich to są ludzie rzeczywiście bardzo, no już takimi prawdziwi biznesmeni, prowadzący hurtownie i tak dalej. Ale z miasta sporo Wietnamczyków już no, nie widać ich tak mocno, jak to było. Ja sam mieszkałem w domu, kiedy około 40%, bo to było blisko stadionu na Grochowskiej, to byli Wietnamczycy. No, teraz praktycznie nie ma. Co jest interesujące też może to, że Wietnamczycy właśnie lubili pewne polskie symbole, to znaczy było na przykład śluby w Wilanowie, od tego typu właśnie anturaż bardzo był taki podniosły. Chcieli jak powiem, w ten pejzaż się mieścić. No sporo też Wietnamczyków wróciło do Wietnamu, także to jest taka droga, to jest przemieszczanie i raczej w tej chwili jest tendencja do tego, żeby raczej tendencja zmniejszania ilości Wietnamczyków. No spora jest część takich, którzy są nielegalni. No tutaj w tym badaniach, gdzie mieliśmy raptem próbę 100, no to 12 osób przyznało się, że są nielegalni. No przyznała się w badanie. Więc to jest ważna sprawa. I no, prawdopodobnie dla Państwa byłoby ciekawsze, żeby opowiadać o rzeczach takich dotyczących, może bardziej pikantnych, dotyczących właśnie antropologii społeczności wietnamskiej, to znaczy w jaki sposób załatwia się pewne sprawy, w jaki sposób załatwia się legalizację pobytu, bo to są sprawy ważne i trudne. I firmy, które no, powstawały, czy żyły z tego, że takie sprawy załatwiały. No właśnie na marginesie to chciałbym powiedzieć, w tych 40 tysiącach obcokrajowców w Polsce tylko, jest rzeczą niesłychanie trudną przekroczyć polską granicę. To nie tak jak do wielu innych krajów, gdzie one są świadomie czy nieświadomie otwarte. Na przykład właśnie mam jednego mam kolegę, mojego byłego studenta z Nigerii, który tutaj ściągnąłem na rok. No i on chciał, żeby żona do niego przyjechała. To jest niemożliwe, ponieważ polskie prawo stanowi, że po 5 latach można żonę sprowadzić, jeśli się jest takim pobytowcem na rok. No. Polskie prawo jest niesłychanie restrykcyjne, także to, jeśli się mówi o różnych sprawach, które utrudniają w Polsce kontakty, czy sprzyjaźń, czy też większą ilość, żeby to nie było 0,1%, ale może 1% zagraniczników w Polsce. To nie jest to, że my, jako nie państwo, ale tacy ludzie z ulicy są niechętni. Nasze instytucje są dramatycznie niechętne. Znaczy są po prostu działają jak psy łańcuchowe, żeby do nas nie przyjeżdżały. Tu jest pies pogrzebany. Głównie.
Czy ktoś jeszcze chciałby mikrofon?
Dobry wieczór. Ja chciałam zapytać o sytuację ekspatów w Warszawie, czyli tych wszystkich, którzy są tak rozproszeni, ale pracują dla różnych instytucji, firm i tak dalej.
Tak. No więc co ja mam na ten temat do powiedzenia? Głównie znam trochę znam tę sytuację z punktu widzenia szkół, do których chodzi młodzież taka właśnie międzynarodowa. No jedna z takich ważnych, znanych szkół, czy znanych, nieznanych, no jest ten American School of Warsaw, która jest w Klarysewie, tak, czy w Konstancinie, w okolicach Konstancina. No tam nie tylko są, tam jest właśnie takich zamożnych polskich rodziców dzieci, ale w dużym stopniu właśnie ekspatów. No trochę o tym wiem, bo tam jakieś badania robiliśmy, czy jedna z moich byłych pań magistrantek. Ale też państwu powiem anegdotę na ten temat. W zeszłym roku na Psychology in English, bo mamy coś takiego, na którym studiują trochę Polacy, trochę studenci z Ukrainy, trochę Polonusi, dzieci, byłych emigrantów z Kanady czy ze Stanów. Znalazły się takie dwie dziewczyny, które kończyły American School of Warsaw. I ja miałem z nimi kontakt tego typu, że jakieś tam one esej pisały i mnie to jakoś zaszokowało. Później rozmawiałem z nimi więcej. Ja to mam dość w pamięci. No jedna z nich pisała tak, że ja chodziłam do tej amerykańskiej szkoły i mieszkałam w Polsce, to znaczy w Konstancinie, ale właśnie nie czułam, że mieszkam w Polsce, bo rozmawiałam po amerykańsku, miałem poczucie humoru, dowcipy amerykańskie, czytałem rzeczy amerykańskie. Do Warszawy nigdy nie jeździłam. W domu to niby się mówiło po polsku, bo rodzice Polacy, no ale tak nie do końca. Lepiej się przychodziło na angielski. No i teraz jak zaczęłam przyjeżdżać do szkoły, która się mieści na Pradze, to zaczęłam poznawać Warszawę i chodzić sama po mieście. I poznawać, i zaczęłam mówić po polsku. To było dość szokujące doświadczenie, bo w gruncie rzeczy takie ekspacka rodzina, która jeździła po świecie, tu i tam, ileś lat za granicą, ta dziewczyna w końcu tam się osiedliła. Ale właśnie mówiła a więc Polka, etniczna Polka, mówiła o świecie, którym jest całkowicie była wyizolowana. Ona nie żyła w tym kraju, to była enklawa. Ja myślę, że takie enklawy dotyczą ekspatów w jeszcze większym stopniu. Znam również Lycée Français, które mieści się przy Walecznych na Saskiej Kępie, bo tam też robimy takie badania. To jedna dobra rzecz z tego Lycée Français jest taka, że tam jednak ta młodzież uczy się polskiego, ma język polski, więc to jest taki element, który dotyczy tego, że jesteśmy w tym kraju, to dobrze, żeby ten język znać, bo no przynajmniej poza szkołą, poza domem, to jest jeszcze no miasto, ulica, więc trzeba jakoś się tym porozumiewać. Ale to są grupy bardzo zamknięte. Znaczy wie pani, no może to jest tak, że z kolegami z biznesu to się tam kolegujemy, ale ja myślę, że w bardzo niewielkim stopniu, że to jest świat, który się no, doskonale izoluje. I to się wpisuje no, w ogólny ten problem. A problem się nazywa tak, że Polacy między sobą też nie są mistrzami w tym, żeby wchodzić w takie łatwe pogaduszki, no, nie wiem, na ulicy, w kolejce, w windzie i tak dalej. To raczej tak stoimy, no, nie jesteśmy skłonni, żeby zabrać, coś powiedzieć niezobowiązująco. No więc zagranicznikami to jest sytuacja tym większa, tym trudniejsza. No ja mam tego kolegę z Nigerii, który jest na uczelni jedynym ciemnoskórym wykładowcą. I właściwie to tylko ja z nim się koleguję i rozmawiam, no bo to no siłą rzeczy tak, ja go zaprosiłem, jesteśmy w jednym pokoju, ale to, żeby inni moi koledzy tam mówili, a wiesz, no cześć, widzę jakoś tu nowy jesteś, może byśmy pogadali, może byśmy na lunch poszli. Nie ma czegoś takiego. Więc to jest pewien kłopot. I znowu ja nie chcę powiedzieć, że to polega na ksenofobii, czymś takim, ale pewnego rodzaju brak takich kompetencji, żeby wchodzić w relacje z innymi, z odmiennymi ludźmi. Może, nie wiem, brak myślę, że to, co pani mówi, to świat ekspacki jest światem z wieży z kości słoniowej.
Myślę, że mamy jeszcze czas na jeden głos czy pytanie.
Znaczy, ja bym bardziej chciała coś dodać, a nie zapytać do tego, co było teraz poruszone, bo mam akurat na ten temat też swoje osobiste przemyślenia. Ja przez ostatnie 2 lata pracowałam jako nauczyciel polskiego, jako obcego i to polega z grubsza na tym, że właśnie chodzi się po takich różnych korporacjach i różnych takich ważnych panów menadżerów, którzy są tutaj na kontraktach na przykład 2-3-letnich, uczy się polskiego i mam takie spostrzeżenie, bo pan tutaj mówił o tym, że to Polacy są zamknięci, dlatego że u nas nie ma tej kultury small talku, że tak się nie zagaduje do obcokrajowców, ale ja mam obserwację w drugą stronę, to znaczy na przykład ci ludzie, z którymi ja miałam do czynienia, właśnie pracownicy różnych korporacji, oni nie byli zmotywowani też w ogóle do używania polskiego i do kontaktu z taką normalną, codzienną polską kulturą. No bo tak, pracowali w środowisku anglojęzycznym, bo to zawsze były duże korporacje. Z reguły mieszkali tutaj z jakimiś swoimi partnerami albo rodzinami, nawet niekoniecznie dziećmi, ale zawsze z jakąś drugą połówką, z którą mówili w swoim języku. W Warszawie, w knajpach, nawet w urzędach można dogadać się po angielsku, więc oni w ogóle nie mieli motywacji, żeby mówić po polsku. Do tego jeszcze, no to są tacy ludzie, którzy nie są takimi humanistami, powiedzmy, tak? To nie są ludzie, którzy chcą czytać Szymborską w oryginale, tylko jednak no jakby są skupieni na innych rzeczach. I dla mnie też samej to jest bardzo demotywujące i to jest powód, dla którego chcę zmienić pracę, że niejako to było tak trochę krew w piach. To znaczy ci ludzie naprawdę autentycznie nie mieli potrzeby uczyć się tego polskiego i tym samym jakoś wnikać w kulturę. Więc moim zdaniem, tak na podstawie swoich obserwacji mogę powiedzieć, że to jest zupełnie dwustronne i że ta izolacja nie wynika tylko z jakiejś naszej tam ksenofobii, tylko też właśnie w drugą stronę, że po prostu nie ma potrzeby, jakby jest zupełnie, to trafia w próżnię. To tak się chciałam podzielić i może to jest trochę odpowiedź na to, co pani chciała poruszyć.
No, myślę, że to bardzo dobra uwaga. Ja się z tym zupełnie zgadzam i to jest, myślę, doskonały rodzaj pracy, które pani no, wykonuje, choć może nie taki satysfakcjonujący, jakby się chciało. Ja Państwu powiem tak, no bo to ja się robię trochę rzecz podobną. Ja sam nie uczę języka polskiego, ale powiedzmy, nie poloniści, znaczy próbuję to wprowadzić, to, żeby nie poloniści tak samo przyjeżdżają do nas nie angliści, żeby uczyć angielskiego, tylko tak zwani nativi, czy natives, prawda? No więc to, żeby na przykład absolwenci czy absolwentki psychologii uczyły studentów z Ukrainy czy skądinąd polskiego. Jest też, znaczy tu jest, myślę, że to może Państwa też zaciekawi. My jesteśmy od 200 lat najbardziej emigracyjnym krajem w Europie. Najbardziej. Od 200 lat, no powiedzmy odkąd. Od powstania listopada, no może wcześniej, może właśnie Księstwo Warszawskie, ten okres. 200 lat. No, Irlandczycy mieli jakiś taki okres, gdzie ich dużo wyjechało do Ameryki, ale to był bardzo krótki okres. A u nas to jest każdego pokolenia. Do dnia dzisiejszego. W związku z tym do Polski mało kto również przez te 200 lat przyjeżdżał. No chyba, że się w Polsce zakochał jakiś, to nie jest trudne i chciał się osiedlić. Ale tak to nie bardzo. No. I w związku z tym my mamy pewien kłopot. On może być takim kłopotem kompleksowym, że tak mówimy, a co tam o Polsce uczyć albo pokazywać obcokrajowców, a czy to ciekawe, a czy to warto, a czy to czy dziesiąte. Ja myślę, że to jest to jest też ważny problem, że tego się nie robi. No, ten program, o którym Państwu mówię, że to właśnie dla studentów jest na uczelni. To się nazywa się Understanding Poland and Living Among Poles. Tak się nazywa właśnie takie dwa kursy. Ile to wysiłku i przekonywania wymaga, żeby ludzie chcieli to zaakceptować, że to warto. Na przykład moi koledzy angliści, którzy uczą angielskiego nie tylko Polaków, ale też Ukraińców, Kazachów i tak dalej. Mówię, a po co to? Oni mają się tutaj angielskiego uczyć. A ja mówię, panie kolego, no tak, mają się uczyć, ale są w Polsce, a nie w UK. I w związku z tym, jak wyjdą tutaj poza mury, to nie słyszą angielskiego, tylko słyszą język Pragi albo Warszawy. No więc mają być 3 lata czy 5 lat, no to gdzie mają się? Na ulicy uczyć polskiego? Czy u nas? No to u nas. No to trzeba, żeby to wprowadzać ich w to. No. I to jest strasznie trudne. To znaczy nie ma takiej właśnie gotowości, żeby też oferować obcokrajowcom no, pewne atrakcyjne rzeczy, żeby się o tym kraju dowiadywali, żeby w związku z tym było im łatwiej wchodzić w kontakty i tak dalej, i tak dalej. To trzeba robić. Ja myślę, że no nie wiem, może panie, które organizujecie te świetne wieczory, takie jak może nie jak dzisiaj, ale inne, żeby to było miejsce spotkań też z obcokrajowcami. No wtedy pewnie trzeba by nie po polsku to robić, ale właśnie żeby zwiększać ilość interakcji, żeby to nie przezwyciężać jednak bariery, ściany, które izolują ludzi od siebie. To niesłychanie jest, to jest trudne, ale możliwe. No.
Powoli ten wieczór też zbliża się ku końcowi, ale mam nadzieję, że Państwo, bardzo, bardzo dziękuję panu profesorowi. Mam nadzieję, że Państwo mają ochotę zgłębiać dalej te tematy i będą Państwo nas odwiedzać. Już w najbliższy weekend jest okazja, żeby przyjrzeć się właśnie mniejszościom narodowym, etnicznym i grupom różnych obcokrajowców, migrantów w Warszawie bliżej podczas warsztatów w sobotę i niedzielę dwudniowych.
od 11 do 14, oba te dni. Mogą się Państwo zapisać przez naszą stronę internetową albo teraz tuż po wykładzie też zaczekamy tutaj z listą, więc mogą się Państwo dopisać do tych warsztatów i bardzo serdecznie na nie zapraszam. A w następny weekend mamy warsztaty po sąsiedzku, które są warsztatami fotograficznymi z kolei i tam będziemy się przyglądać, jak wyglądają te relacje na polu międzyetnicznego sąsiedztwa w Warszawie i takiego spotkania z innym sąsiadem.
Kto robi
warsztaty?
Są zagraniczni ludzie w tym?
Mam nadzieję, że przyjdą jako uczestnicy. Natomiast prowadzącym jest fotograf Tomasz Wiech za 2 tygodnie.
Ale to, tylko ja może jeszcze dodam, że my teraz tak się rozkręcamy i na razie faktycznie przyglądamy się wszystkiemu z takiej naszej perspektywy, to znaczy też przyglądamy się. Natomiast od lutego zapraszamy też obcokrajowców i też oddamy im po części głos. Więc to też będzie taki moment, kiedy mamy nadzieję, że faktycznie muzeum stanie się taką przestrzenią spotkania.
Tak. I mam nadzieję, że Państwo wtedy będą na nas wracać zarówno z tymi obcokrajowcami, których Państwo znają, jak i żeby spotkać kolejnych. I pierwszą taką okazją, kiedy bardzo serdecznie zapraszamy tych, dla których polski nie jest językiem ojczystym, jest 1 lutego. Wtedy mamy warsztaty w językach, w 11 różnych językach, osób mieszkających w Warszawie. Mogą Państwo wtedy przyjść ze swoimi znajomymi, czy im przekazać tą informację. To wszystko będzie na naszej stronie i te osoby, które zapisały swoje adresy mailowe, dostaną też od nas bieżące informacje. Tam proponujemy takie języki między innymi jak gruziński, romski, francuski, hebrajski, arabski i tak dalej. Więc mam nadzieję, że to będzie moment, kiedy włączymy też osoby pochodzące z innych kultur, imigrantów, którzy tutaj żyją w Warszawie, w nasze spotkanie. A 9 lutego, od razu też powiem, tydzień później, jest z kolei planowana żywa biblioteka, czyli takie działanie, w którym osoby, przedstawiciele innych kultur są swoistymi książkami, z którymi można usiąść i porozmawiać o ich historiach. Także to będzie moment takiego nieformalnego, myślę, bardzo miłego spotkania, na które będzie można na chwilę dołączyć albo zostać dłużej. I mam nadzieję, że wtedy się spotkamy też. Dziękuję bardzo. Zostawiam tutaj koleżankę listę.
No, jak słyszałaś, no nie wiem, czy akurat... Tak, no. Na Kozakowski jest bogato, bo tych ludzi najechało.
A jak to wrócę?